Proszę Państwa, kolejne połączenie z Warszawą, gdzie jest pan poseł Antoni Macierewicz. Panie pośle, witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Panie pośle, chcę zapytać o sprawę, która w ogóle jakoś na razie tak przeglądam jeszcze do tej pory różne media. Nie ujrzała światła dziennego w świecie medialnym, chociaż realnie się już, zdaje się, wydarzyła.
Chodzi tutaj... Dokładnie wydarzy się o godzinie 15.20.
No to w takim razie bardzo proszę powiedzieć słuchaczom Radia Maria, co takiego ważnego wydarzy się o godzinie 15.20?
A w tym terminie zostanie złożony w 10 egzemplarzach wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za nieważny traktatu, tak zwanego traktatu lizbońskiego w ogóle, a także w szczególności w tym zakresie, w jakim godzi on w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, a przede wszystkim w artykuł 90, czyli w tym zakresie, na jakim pozwala na podjęcie decyzji przez Radę Unii Europejskiej większością głosów bez zgody bądź poprzez przegłosowanie przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej w tym zakresie, w jakim godzi w artykuł 8 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowiący, że to konstytucja jest najwyższym prawem oraz w tym zakresie, w jakim, bo zawiera on, czy dokumenty do niego dołączone zawierają tak zwaną deklarację numer 17, która ustanawia pierwszeństwo prawodawstwa unijnego przed prawodawstwem polskim. Poza tym wniosek, który dzisiaj składamy, a dokładnie ja w imieniu 63 posłów, zaskarża także ustawę z 2008 roku zezwalającą na ratyfikację traktatu lizbońskiego z tego względu, iż nie zawierała ona uregulowań, które można by nazwać uregulowaniami około traktatowymi, które by gwarantowały, że podejmując decyzję na skutek tego traktatu nie ugodzi się właśnie w zasadę demokratycznego państwa oraz samostanowienia narodu polskiego o swoim losie, poprzez to, że złożono losy narodu w ręce mogących przegłosować wolę przedstawiciela Polski, przedstawicieli innych narodów. W ten sposób pozbawiając Polskę suwerenności i godząc w zasadę jego demokratycznego ładu. To są sformułowania ogólne, one oczywiście w wniosku, który liczy 36 stron, mają bardzo szczegółowe uzasadnienie. Jak mówiłem, podpisało to 63 posłów, przede wszystkim w absolutnej większości przedstawicieli członków Klubu Parlamentarnego Prawa i Solidarności, choć jest też, są też osoby spoza tego klubu, które kiedyś były wybrane z listy Solidarności, a w międzyczasie zmieniły swoją przynależność klubową. Zwykle są to posłowie niezrzeszeni.
Panie pośle, zatem uzasadnienie merytoryczne jest do takiego wniosku.
No tak, bardzo, bardzo szerokie i trzeba powiedzieć, przepraszam ojcze, że przerywam, i trzeba powiedzieć, że dotykające kwestii niesłychanie istotnych. Problem z Unią Europejską od początku było masa wątpliwości. Ja byłem przedstawicielem wnioskodawców, którzy kwestionowali w ogóle traktat akcesyjny, ale trzeba powiedzieć, że obawy, które wówczas wyrażaliśmy i wskazywaliśmy na tendencję do tworzenia federalnego superpaństwa, traktat z Lizbony w pełni potwierdza i dlatego jest on niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej.
Pytanie natury takiej technicznej. Jak pan uważa, czy ten wniosek w obecnej konstelacji zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym sędziów ma szansę na w ogóle na rozpatrzenie. Już nie pytam tutaj o kwestię wyniku, ale czy w ogóle w obecnej sytuacji politycznej, kiedy w zasadzie żyjemy jako państwo, jako i wszyscy urzędnicy tego państwa żyją pod niesłychaną presją politycznej poprawności, nawet taka presja nie ominęła samego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy chociażby przypomnę to, co przeżywał w sąsiedniej Republice Czeskiej Václav Klaus, prezydent Czech, gdy w cudzysłowie z wizytą przyszli do niego pan Petering, pan Schulz i zdaje się tam był ktoś jeszcze. Czy pan nie obawia się, że właśnie ta wielka merytoryczna praca, jaką wykonał pan i pana pracownicy, jak chodzi o ten wniosek, że to gdzieś nie pójdzie na marne?
To była nie tylko merytoryczna praca, tutaj chcę serdecznie podziękować wszystkim prawnikom, którzy byli w to zaangażowani, a było ich bardzo wielu i z Biura Prawa i Sprawiedliwości i spoza Biura Prawa i Sprawiedliwości, ale także wielka praca polityczna. To było wszystko dosyć skomplikowane. Pamiętamy, jak wiele było także podejrzliwości, iż tak naprawdę tego nie zrobimy, czy to jest jakiś tylko próba ucieczki czy zwodu. Tak nie jest. Po prostu chodziło o zadbanie, by dopełnione były wszystkie względy formalne i by właśnie ten problem, o którym ojciec mówi, żeby względy formalne nie stały się jakimś pretekstem do odrzucenia wniosku. Ja muszę powiedzieć tak, że oczywiście trzeba brać pod uwagę tę gigantyczną presję. Widzieliśmy ją na przykładzie także pana prezydenta Klausa i nie tylko podczas tej wizyty, o której ojciec mówi, ale także w ciągu ostatniego miesiąca, gdy wywierano na nią gigantyczną presję, która sprawiła, że on ostatecznie traktat przecież też podpisał, chociaż wielokrotnie demonstrował i mówił, jak bardzo uważa go za sprzeczny z konstytucją i zasadą suwerenności państwowej. Więc ja biorę to pod uwagę, ale trzeba powiedzieć, że Unia Europejska w moim przekonaniu bardzo się skompromitowała tymi ostatnimi decyzjami tak zwanymi wyborczymi, gdy w oparciu o ten traktat, czy domniemanie wejścia go w życie, powołano jako tak zwanego prezydenta Unii Europejskiej i tak zwanego ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej, powołano w trybie absolutnie nie mającym nic wspólnego ani z demokracją, ani z jawnością, ani z taką, że tak powiem, otwartością i zgodnością z oczekiwaniami narodów, społeczeństw i państw, które współtworzą Unię Europejską. Było bardzo wyraźnie widać zakulisowy charakter tych decyzji. Nikt nie wiedział wcześniej, kto to ma być. Nikt nie znał programów tych państwa. Nawet nie było jasne, z jakiego oni środowiska pochodzą i tak dalej. Dopiero później dowiedzieliśmy się, jakie funkcje pełnią. No to wszystko wyraźnie miało taki właśnie utajniony, zakulisowy charakter, co podważa sam fundament przecież głoszony na każdym miejscu. Słyszymy, że Unia to jest demokracja, słyszymy, że Unia to jest otwartość, słyszymy, że Unia to jest jawność, słyszymy, że Unia to są prawa człowieka, a w istocie, kiedy dochodzi do działania, i to tak działania, fundamentalne, wybór tej osoby, która reprezentuje Unię Europejską. To jest zupełnie sprawa zasadnicza. Reprezentuje jako tak zwany prezydent, czy reprezentuje jako minister spraw zagranicznych, mający w swoim ręku naprawdę olbrzymią, realną władzę. To okazuje się, że to jest skryte przed wszystkimi, nie tylko przed społeczeństwami, ale nawet przed szefami państw. Czy uczciwie powiedzmy, pan Tusk o tym się dowiedział chyba z jakichś telefonów, nie wiem, ale w każdym razie jego możliwości działania w tej sprawie były po prostu zerowe. Nie miał żadnego wpływu na tę decyzję. Jeszcze na 5 minut przed tą decyzją powtarzał, że on uważa, iż sprawa powinna podlegać jakiemuś publicznemu, że tak powiem, za przeproszeniem, castingowi, prawda, czy jakiemuś balotażowi i ocenie programów kandydatów. Zlekceważono jego stanowisko, stanowisko Polski absolutnie. Więc to pokazuje, że Unia Europejska jest faktycznie tworem zupełnie innym niż zapowiada. To zresztą widać, jeżeli zanalizuje się solidnie przepisy stanowiące Unię Europejską. Tyle niechlujstwa, tyle bałaganiarstwa, tyle niekonsekwencji i sprzeczności wewnętrznych, ile jest w tych przepisach, to naprawdę żadne prawodawstwo, żadnego z państw i żadnego z sejmów nigdy nie posiadało, ani żadnego z urzędów nawet na największej polskiej prowincji. Więc mamy do czynienia z czymś niesłychanie groźnym i myślę, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego świetnie muszą sobie z tego zdawać sprawę, zwłaszcza, że wskazujemy w tym wniosku, iż gdyby przyjąć te przepisy, które traktat zawiera, to one odbierają samemu Trybunałowi Konstytucyjnemu realną władzę, dlatego że zmuszają go do zaakceptowania nigdzie niekontrolowanych i w żaden sposób demokratycznie nie powstających rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w ogóle jest ciałem pochodzącym z, tak powiem, samodecyzji, samowyboru i nic nie ma wspólnego z demokratycznymi procedurami. Ja chcę powiedzieć, ten wniosek jest wywidziony niesłychanie konsekwentnie, niesłychanie logicznie. Wskazuje na to, że zaaprobowanie w tym kształcie, w jakim jest traktat z Lizbony, potwierdza w pełni słowa pana prezydenta Klausa, który podpisując, jak pamiętamy, powiedział, że to jest dokument odbierający Czechom niepodległość i suwerenność. Identycznie byłoby w wypadku polskim. I wreszcie ostatni argument, który chcę przywołać. Mianowicie parlament niemiecki zgodził się na podpisanie traktatu lizbońskiego tylko pod warunkiem przyjęcia ustawodawstwa mówiącego, iż każda kwestia, która będzie akceptowana przez Radę Unii Europejskiej większością głosów wcześniej, uprzednio zostanie przyjęta przez ustawodawstwo Bundestagu i Bundesratu. W wypadku Polski musiałoby być to przyjęcie ustawowe, ale większością głosów taką, jaka jest niezbędna dla umów międzynarodowych, więc 2/3 Sejmu, 2/3 Senatu albo powszechnym referendum. I taki wniosek też stawiamy, żeby ewentualnie, gdyby Trybunał Konstytucyjny w ogóle chciał serio traktować traktat lizboński, to powinien wskazać, iż Sejm takie ustawodawstwo musi przyjąć, czyli warunkować każde rozstrzygnięcie, które by zapadało zgodnie z traktatem lizbońskim, wcześniejszymi ustawami sejmowymi w tej mierze. I gdyby tych ustaw nie było, gdyby Sejm takich ustaw nie przyjął albo referendum go nie zaakceptowało, to wtedy takie postanowienie Unii Europejskiej, Polski obowiązywać nie będzie. W innym wypadku będziemy mieli do czynienia właśnie z samorezygnacją z suwerenności państwowej, z niepodległości państwowej i zgodą na stworzenie niekontrolowanego państwa federalnego, którego Polska byłaby tylko częścią i to częścią, która by musiała codziennie słyszeć dyktat nie mający na stanowienie tego dyktatu jakiegokolwiek wpływu.
No i panie pośle, może jeszcze na zakończenie naszej rozmowy odniosę się do tych rewelacji, które były znane, ale dzisiaj jakoś niektóre gazety tak nieśmiało to odnotowują. Otóż pani Catherine Ashton, która została wybrana na zwierzchnika Europejskiego Korpusu Dyplomatycznego, a to dzieje się właśnie na mocy ratyfikowanego, wprowadzonego w życie traktatu lizbońskiego, okazuje się, że pani Ashton w latach 70-tych, 80-tych działała w organizacji brytyjskiej Kampania na rzecz rozbrojenia nuklearnego. No, pan to zapewne doskonale wie, każdy, kto przeczytał jakieś tam ogólne, mające ogólne pojęcie na ten temat, wie, że to była organizacja sterowana przez sowieckie KGB w celu osłabienia potencjału obronnego Zachodu w obliczu przygotowywanej trzeciej wojny światowej. Pani Ashton, no tak w najmniejszym, jeżeli przyjąć to najmniej tragiczne wytłumaczenie, czy obciążające, kompromitujące ją wytoczenie, była co najmniej tą, jak Lenin nazywał, pożyteczną idiotką, która działała na pasku za pieniądze sowieckich służb specjalnych. Działała także, publikowała na łamach czasopisma Marxism Today, czyli Marksizm Dzisiaj, jest z tego wynika przekonaną osobą, przekonaną co do tegoż systemu, tej ideologii. Zatem pytanie natury trochę już bardziej wykraczającej poza kwestie prawne, traktatowe. Z czym my tak właściwie mamy do czynienia? Czy rzeczywiście rację mają ci, którzy mówią, że to będzie kolejny Europejski Związek Socjalistycznych Republik Europejskich w miejsce Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich? Czy rzeczywiście ta złowroga koncepcja, jaką ogłosił na Westerplatte w tym roku pan prezydent Putin, to jest właśnie to, co się realizuje na naszych oczach, chociaż nie wszyscy chcą to widzieć?
Jak Rosjanie mówią, Europejski Sojusz. No tak, niestety wiele na to wskazuje. My o tym mówiliśmy od lat, przestrzegaliśmy przed tym zarówno w wystąpieniach sejmowych, w publicystyce, najczęściej na falach Radia Maryja czy telewizji Trwam i w tych pismach, w których to było w ogóle możliwe. Chcę przypomnieć także znakomite w tej sprawie analizy Władimira Bukowskiego, który zamieszkałego od lat w Anglii dysydenta rosyjskiego, który przestrzegał właśnie przed tym, że mamy do czynienia z tworzeniem przekształconego postsowieckiego imperium od Hiszpanii po Władywostok, prawda, kierującego się tymi normami, jakie wywodzą się z komunistycznego systemu pseudowartości, czy też antywartości. Ja chcę wskazać na jeden taki element, nie mamy czasu dzisiaj, być może kiedyś będzie większa możliwość tej dyskusji. Otóż Lenin, jak wiadomo, oparł system sowiecki, między innymi jeśli chodzi o strukturę konstytucyjną, na jedności władzy wykonawczej, sądowniczej i ustawodawczej, a zwłaszcza wykonawczej i ustawodawczej w jednym organie władzy rad. I to było wzorowane na doświadczeniu tak zwanej Komuny Paryskiej 1870 roku. Otóż Unia Europejska, dając Radzie Unii możliwość podejmowania decyzji władczych, stanowiących, decyzji wykonawczych oraz równocześnie decyzji ustawodawczych, dokładnie idzie śladem tego samego. Bo przecież Rada Unii to jest ciało, które podejmuje decyzje ustawodawcze, a równocześnie jest organem wykonawczym. W samej konstrukcji najwyższego ciała tej organizacji widzimy kontynuację tej myśli leninowskiej, nie tylko w członkostwie, co ojciec teraz przypomniał, osób, które teraz wychodzą z cienia i nagle stają na czele, prawda? Bo przecież o tej pani nikt nigdy nic nie słyszał, nikt nigdy nic nie wiedział, nawet nikt nie zapowiadał, że ona może się o to ubiegać, co miał być Tony Blair, o którym się pisało, różne osoby miały być, a ta pani była gdzieś w cieniu, ale w tym cieniu widać podejmowała decyzje i stanowiska na tyle słuszne, że te różne ukryte siły ją wyniosły na sam szczyt i oddały olbrzymią władzę. Jak chcę przypomnieć, od dłuższego czasu dokonują się przekształcenia w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Polska rezygnuje z obecności w wielu państwach. Tak się składa, że to są państwa niesłychanie istotne surowcowo. Dlaczego? Ano dlatego, że tam ma być wspólna unijna dyplomacja. Już nie ma być polskiej placówki, tylko ma być placówka rządzona przez właśnie panią baronessę, którą ojciec przed chwilą przywołał jako uczennicę marksistowskich podręczników. Więc trzeba powiedzieć, że to się dzieje względnie łagodnie, powoli, etapowo. Ale się dzieje, tak, ale rzeczywiście się dzieje, te siły dążą do stworzenia takiej właśnie sytuacji Związku Sowieckiego bis w wersji miękkiej, ale niemniej niestety skutecznej.
ale nie mniej bezwzględnej i pewnie, jeżeli przyjdzie co tak, do czego, także i krwawej.
No, mamy przykład już zamierzeń w postaci decyzji o zakazu zdejmowania krzyży. To jest ten właśnie nurt, który jasno wypowiada bezwzględną walkę chrześcijaństwu i systemowi wartości, które chrześcijaństwo w Europie i na świecie stworzyło.
No cóż, panie pośle, mamy Związek Socjalistycznych i Europejskich Republik, mamy Polską Zjednoczoną Platformę Obywatelską. Cóż, no nic tylko...
To są te zagrożenia, przed którymi stoimy, ale jest też jednak, proszę zwrócić uwagę, olbrzymia determinacja narodowa. No jeżeli tak wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się wesprzeć ten wniosek o uznanie traktatu za nieważny, to pokazuje, że jednak są siły w narodzie zdolne walczyć, zdolne przeciwstawiać się. Oczywiście można powiedzieć, że wszelka walka z góry jest przegrana, tak wielu mówiło w 1939 roku czy w 1945, ale jednak tamtejszy dorobek jest dla nas ważnym przesłaniem, by kontynuować to dzieło. Także ja nie załamuję rąk. Uważam, że ten sprzeciw, który dzisiaj wnosimy, będzie miał istotne znaczenie dla zachowania, tak powiem, dążeń do niepodległości Polski.
No cóż, tak czy inaczej zwyciężymy.
Prędzej czy później, zgadza się.
Dziękuję bardzo, panie pośle, za tę rozmowę. Gorąco pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.
Drodzy państwo, rozmawialiśmy z panem posłem Antonim Macierewiczem, posłem Prawa i Sprawiedliwości.